Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Do oderwania się od grzechu i światowości, aby otworzyć się na Boga, Jego słowo i miłość, zachęcał w niedzielę w Watykanie Ojciec Święty Franciszek.
W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do Ewangelii przedstawiającej postać i dzieło Jana Chrzciciela. Prorok, jak mówił, wskazał swoim współczesnym drogę wiary, podobną do tej, którą nam, przygotowującym się do przyjęcia Pana na Boże Narodzenie, proponuje Adwent.
Chodzi o proces nawrócenia. Ojciec Święty mówił o warunkach autentycznego nawrócenia. Pierwszym aspektem tego procesu, który wskazał, jest oderwanie się od grzechu i światowości. Inny to poszukiwanie Boga i Jego Królestwa.
Nie jest to jednak łatwe, ponieważ istnieje bardzo wiele więzów, które trzymają nas blisko grzechu. To nie jest łatwe, proste. Pokusa zawsze nas pociąga do dołu. I to, co te więzy, które trzymają nas blisko grzechu, to niestałość, zniechęcenie, niegodziwość, szkodliwe środowisko, złe przykłady. Niekiedy zbyt słaby jest bodziec popychający nas ku Panu, ku Bogu, i zdaje się niemal, że Bóg milczy.
Ojciec Święty wskazywał, że wtedy można mieć pokusę, by powiedzieć, że prawdziwe nawrócenie jest niemożliwe. Wówczas, jak nauczał papież, ludziom grozi trwanie w ruchomym piasku kiepskiego życia. Biskup Rzymu, zwracając się do wiernych, mówił też o tym, co można czynić w takich przypadkach.
Przede wszystkim pamiętajmy, że nawrócenie jest łaską. Nawrócenie jest łaską. Nikt nie może się nawrócić o własnych siłach. To jest łaska, którą otrzymujemy od Pana i o którą należy zdecydowanie prosić Boga, aby On nas pomógł nam się nawrócić. Naprawdę nawracamy się zależnie od tego, na ile otwieramy się na piękno, dobroć i czułość Boga. Pamiętajmy o tej czułości Boga.
Wideo z niedzielnego spotkania i modlitwy Anioł Pański w Watykanie jest dostępne na naszym portalu internetowym.
Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu zostały wprowadzone relikwie świętego Judy Tadeusza i błogosławionego Carlo Acutisa.
Uroczyste wniesienie relikwii miało miejsce podczas południowej mszy świętej sprawowanej w toruńskiej świątyni.
W homilii ojciec Azariasz Hesse Bernarden mówił o tym, co łączy świętego Judę Tadeusza apostoła i 15-letniego Włocha, który niedawno dołączył do grona błogosławionych.
To, co święty apostoł przeżywał w rzeczywistości, słuchając mistrza, będąc świadkiem cudów, których on dokonywał, błogosławiony Carlo przeżywał w sercu. Przeżywał obecność Chrystusa rzeczywistą. To dlatego tak chętnie znajdował czas na modlitwę, by porozmawiać ze swym przyjacielem, z Jezusem. To dlatego wstępował do kościoła na adorację, aby trwać przy swoim mistrzu. To dlatego chciał z Jezusem realizować całe swoje życie, bo to jest jedna z głównych myśli, które pozostawił. Moim planem na życie jest być zawsze zjednoczonym z Jezusem.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II jest już 69 relikwii świętych i błogosławionych.
W każdą sobotę w południe sprawowana jest msza święta, po której odbywa się procesja z relikwiami.
W drugą niedzielę Adwentu obchodziliśmy 21 dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ten dzień ma na celu wsparcie duchowe, ale i materialne Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, a także Azji Środkowej.
Co roku w polskich świątyniach zbierane są środki, które później zostaną przeznaczone na projekty realizowane przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
W tym roku udało się zrealizować prawie 300 projektów w różnych stronach byłego Związku Radzieckiego. Dotyczą one wielu dziedzin życia.
Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dedycze, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, podkreśla, że ta pomoc spotyka się z wielką wdzięcznością wiernych.
To nie są jakieś takie bajońskie takie sumy. W tej chwili głównie staraliśmy się my pomagać, jeśli chodzi o, te, o młodzież, o dzieci, o szkoły, żeby przychodzić, nawet jeżeli trzeba było jakąś tam budowę, bo jakieś przedszkola czy coś, też w ten sposób pomagać, no żeby te rzeczy podstawowe takie, nie te wielkie, bo te wielkie rzeczy to są rządy, przecież one mają tam te banki i tak dalej, a myśmy tylko to, co od ludzi otrzymaliśmy, to też ludziom oddawaliśmy. No i myślę, że sympatia z ich strony jest bardzo taka duża wdzięczność, a jednocześnie bardzo duża pokora, skromność.
Warto zauważyć, że za naszą wschodnią granicą posługuje kilkuset księży oraz zakonników, a także siostry zakonne oraz bracia zakonni z Polski oraz osoby świeckie.
Więcej informacji na temat Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie można znaleźć na stronie wschód.misje.pl.
Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś zauważa, że protokoły interpretacyjne to rozmyte deklaracje.
Wiceszef resortu odniósł się do wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina, który mówił, że możliwy jest kompromis w sprawie budżetu Unii Europejskiej i mechanizmu warunkowości.
Szef porozumienia powiedział o możliwości zastosowania deklaracji interpretacyjnej. Jarosław Gowin spotkał się w ubiegłym tygodniu w Brukseli z kilkoma unijnymi komisarzami.
Wiceminister Michał Woś podkreśla, że stanowisko polskiego rządu jest jednoznaczne. Negocjacje trwają. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Polityk krytycznie ocenił pomysł dotyczący deklaracji interpretacyjnej.
Wszelkie protokoły interpretacyjne to są bardzo rozmyte deklaracje, które nie mają mocy legislacyjnej. To legislacje w Unii Europejskiej, prawem w Unii Europejskiej, oprócz traktatów jest tak zwane prawo wtórne, czyli mamy rozporządzenia, mamy dyrektywy. Jakieś deklaracje interpretacyjne nie są rozporządzeniem, nie są dyrektywą. Jest ryzyko, że mogą być nieszanowane później w ramach oceny, czy przez Komisję, czy przez Trybunał Sprawiedliwości. Tutaj trzeba jednoznacznych zapisów prawnych w ramach procedury prawnej, czyli w samym rozporządzeniu, a nie obudowywanie tego jakimiś deklaracjami, bo one nie spełniają roli prawnej, prawotwórczej, legislacyjnej i rodzą gigantyczne ryzyka dla suwerenności Polski. My o tym głośno mówimy.
Kolejna tura negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej odbędzie się w dniach od 10 do 11 grudnia podczas szczytu Rady Europejskiej.
Unijni liderzy podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych Unii na lata 2021-2027.
Ma to związek z rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią tak zwanej praworządności.
Wieloletnie ramy finansowe wspólnoty wraz z Funduszem Odbudowy opiewają na 1 800 000 000 000 euro.
Pomimo sprzeciwu Solidarności, w niedzielę sklepy zostały otwarte. Wszystko za sprawą noweli ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19, którą w piątek podpisał prezydent Andrzej Duda.
Ustawa pozwoliła na jednorazowe przywrócenie handlu 6 grudnia. Dodatkowa niedziela według ustawodawców miała rozładować przedświąteczny tłok.
Solidarność obawia się teraz, że wolne niedziele mogą zostać odebrane pracownikom handlu. Słychać coraz więcej głosów krytycznych wobec tych przepisów.
Dopuszczenie handlu w niedzielę 6 grudnia może doprowadzić jednak do zgrzytu na linii PiS-NZZ Solidarność. Przeciwnikiem robienia wyłomu w przepisach był w Wyższej Izbie Parlamentu senator Jan Maria Jackowski. W ocenie polityka jest to niezgodne z programem PiS-u.
Niewątpliwie to spowodowało naderwanie tego zaufania, to po pierwsze, a po drugie kłóci się z naszym programem, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, które popierało wolne niedziele przecież i przeprowadziło w tamtej kadencji i było porozumienie w tej sprawie ze Związkiem Zawodowym Solidarność. W tej chwili związek i słusznie obawia się, że może być metoda takiego salami, to znaczy, że po kolei za chwilę z jakiegoś innego powodu będzie się wprowadzać boczną furtką, rozszczelniać i demontować to, co zostało stworzone, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące handlu w niedzielę.
W galeriach handlowych w minioną niedzielę były tłumy osób. Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności, odwiedził jedno z katowickich centrów handlowych.
Armagedon, kulminacja klientów, nie sprawdziły się oczekiwania rządu, że rozluźnią się kolejki. Wręcz przeciwnie, kolejki są, bo pracowników jest za mało w tygodniu, a tym bardziej w niedzielę, a więc to jest bardzo niepokojące. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj człowiek, pracownik się nie liczy. Liczy się w tej chwili biznes i to jest bardzo przykre. Robienie kapitału, robienie pieniędzy za wszelką cenę, to jest bardzo niepokojące.
Handlowa Solidarność apelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, aby wstrzymał się z podpisaniem nowelizacji ustawy covidowej do 7 grudnia. To spowodowałoby, że przepisy nie weszłyby w życie, a pracownicy handlu mieliby wolną niedzielę.
Zakaz handlu nie będzie obowiązywał jeszcze w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, to jest 13 i 20 dzień grudnia.
Opozycja jest dziś zajęta sporami we własnym gronie oraz konfliktem z obozem rządzącym, zauważa dr Paweł Momro, politolog. W jego ocenie nie widać i chyba nie ma zapotrzebowania, aby opozycja była przygotowana do przejęcia władzy.
Ponad połowa Polaków uważa, że opozycja nie jest dziś gotowa do przejęcia władzy. Tak wynika z sondaży. Do kolejnych wyborów parlamentarnych pozostały jeszcze 3 lata.
Opozycja, zwłaszcza ta lewa strona, domaga się dymisji rządu. Na razie nie zapowiada się jednak, by miało dojść do przyspieszonych wyborów.
Ja osobiście nie znam takiej partii, która zawsze w każdym momencie byłaby gotowa na przejęcie władzy, chociaż liderzy partyjni mówią oczywiście coś innego. No, każde ugrupowanie przygotowuje się bezpośrednio do wyborów i przejęcie władzy w wyniku wygrania wyborów następuje właśnie dopiero w roku wyborczym. Więc na ten moment nie widać i chyba nie ma zapotrzebowania, żeby opozycja była przygotowana do przejęcia władzy. Jest zajęta sporami między sobą oraz głównymi polami konfliktu oczywiście z obozem rządzącym.
Mówił dr Paweł Momro. Opozycja odgrywa ważną rolę w systemie demokratycznym. Warunek jest jeden, musi być ona konstruktywna, czyli krytykować, ale też mieć program zmian.
Profesor Mieczysław Ryba zauważa, że opozycja jest dziś podzielona. Mamy do czynienia z konglomeratem różnych sił, ideologii, interesów i silnego przywództwa, zaznacza politolog.
Oni w tym sensie są gotowi przejąć władzę, że bardzo chętnie słuchaliby tego, jakie będą wytyczne z Brukseli. To jest jak gdyby ich chyba cały program. Jak realizować i jak prowadzić Polskę. No mniej więcej Niemcy pewien plan zgłoszą, a my będziemy się próbowali wpisać w jego kontekst.
Zjednoczona Prawica rządzi Polską już drugą kadencję. Dalej pozostaje liderem sondaży. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, a trzecie Polska 2050, byłego celebryty Szymona Hołowni.
I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.